Drodzy braterstwo, kontynuujemy myśli z pierwszego wykładu. Zastanawiamy się nad słowami apostoła Piotra. Dlatego tym bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, albowiem te rzeczy czyniąc nigdy nie upadniecie. I teraz właśnie zastanowimy się, jakie to rzeczy mamy czynić, co apostoł Piotr pisze, że mamy przydawać, co to oznacza dla nas w naszym życiu. Więc apostoł Piotr rozpoczyna od wiary. Do wiary przydajcie, czyli zakłada, że wiarę już posiadamy. Tak patrzę w pierwszym wykładzie, bo pisze do chrześcijan, czyli do tych, którzy jakąś wiarę posiadają, co oczywiście nie oznacza, że nie mogą tej wiary sobie zwiększyć, bo wiara początkującego chrześcijanina nie jest taką samą wiarą, jak wiara dojrzałego chrześcijanina, bo w trakcie jego życia ta jego wiara rośnie. Bo wiara jest umysłową oceną i sercem poleganym na Bogu i Chrystusie co do ich osób, charakteru, planu i czynu. Więc ktoś, kto przychodzi do Boga, to ma wiarę Boga, że Bóg istnieje i pokłada w tym pewną ufność także. Ale kilkadziesiąt lat później jego poleganie na Bogu jest większe. Dlaczego? Bo on w swoim życiu przeszedł już przez różne okoliczności, w których zaufał Bogu i namacalnie sprawdził, że Bogu można zaufać, że to, że zaufał Bogu, to na tym nie stracił, ale na tym zyskał. W związku z tym jego wiara jest mocniejsza, bo jego doświadczenie, jego życia, chodzenia z Bogiem potwierdza prawdziwość tej wiary. Na początku jego ufność Bogu mogła być niewielka, bo wiara to przede wszystkim ufność na Bogu. Nie trudno jest mieć przekonanie o tym, że Bóg istnieje. Wielu ludzi ma przekonanie, że Bóg istnieje, ale nie pokłada w tym fakcie żadnej ufności. Istnieje sobie, no i to sobie istnieje, Bóg sobie tam istnieje, a ja sobie istnieję tutaj i nic z tego nie wynika dla mnie, że Bóg istnieje. Dopiero jak ktoś pokłada w swoim sercu ufność istnieniu Boga, w jego charakterze, w jego słowie, że można zaufać, postępować, że postępuje zgodnie z tymi zasadami, które w Słowie Bożym są zapisane, to jest dopiero prawdziwa wiara, która przemienia człowieka i prowadzi go do tego, że on stara się zgodnie z tymi zasadami postępować, że zrobić nim wiernym tym zasadom, więc to jest taka wiara, do której powinniśmy dążyć. Więc możemy się zastanowić, czy taką wiarę, którą zaleca nam Biblia, o której pisze apostoł Piotr, czy taką wiarę posiadamy, czy taka wiara jest w naszym sercu, czy ufamy Bogu niezachwianie we wszystkich okolicznościach, nawet w takich okolicznościach, gdy widzimy, że sytuacja robi się ciężka i zewsząd zbierają się chmury i nie wiadomo, co będzie. A w sumie to, co widać na chwilę obecną, to najlepsze, wydaje się, że najlepiej z punktu widzenia ludzkiego byłoby postąpić wbrew zasadom Bożym, bo widzę pewną sytuację ciężką, jak zachowam się zgodnie z zasadami Bożymi, same problemy z tego wynikają. A tak widzę, że jakby o nich zapomniał, to jeśli postąpię inaczej, to wyjdę obronną ręką z tej sytuacji i będzie mi dobrze. No, ale jeżeli ktoś ma wiarę, to widzę, że chociaż nie widzę wyjścia z tej sytuacji, postąpię zgodnie z tym, co Biblia mówi, jak należy postąpić i zobaczę, jak to skutki przyniesie. Może przynieść tymczasowo, przejściowe niekorzyści, ale na pewno postępowanie zgodnie z zasadami Słowa Bożego ostatecznie przynosi tylko i wyłącznie korzyści, bo Bóg jest gwarantem takiego postępowania. A nawet już w tej krótszej perspektywie, tu i teraz może przynieść korzyści nam bardzo szybko, chociaż w danej chwili może być ich nie widać. Taki przykład, do tego mi teraz przychodzi, no przykład, lepszy przykład, nie tak powiem w tej chwili, będę musiał się posłużyć własnym przykładem, ponieważ najchętniej bym o sobie nie mówił tego, ale wydaje mi się, że to dobry przykład i aktualny, świeży przykład. Zeszły, jeszcze nie minął jeszcze rok czasu, od grudnia zeszłego roku, a później zeszłego roku tutaj w Polsce wśród braci społeczności epikonicznej doszło do pewnych wydarzeń, do pewnych rozłamów. Ja osobiście w tym uczestniczyłem, mój zbór w tym uczestniczył. Na skutek tego, tych rzeczy w grudniu zeszłego roku zrezygnowałem z bycia tym żywym, czyli prowadził sługą ponadzborowym tego ruchu, który jeździł po zborach. Mój zbór zrezygnował z członkostwa, poprosił o pomoc, żeby skreślił sobie ruch z listy zborów, jakie mam, czyli odłączyliśmy, bo nie chcieliśmy się zgodzić na pewne rzeczy, które uważaliśmy za niestosowne. Uważaliśmy, że tak zasady Słowa Bożego nakazują postąpić i tak postąpiliśmy. Chociaż oczywiście wiedzieliśmy, jakie będzie miało to konsekwencje. A konsekwencje tego nie wyglądały różowo na tą chwilę. No wydaje się, że były takie chwile, kiedy my zostaliśmy sami. Wszyscy się od nas odejmą. Zostaniemy sami. Nie jest źle, wam już przynajmniej z bursy, myślałem, są w Polsce bracia w różnych zborach, którzy chcieliby to samo zrobić, ale są osamotnieni tam, to zostaliby zupełnie sami, a my to przynajmniej mamy siebie, mamy zbór. Ale z jakąś szerszą społecznością to będzie krucho. Już teraz tam, za to, że odłączyliśmy się, to tam już w tamtej społeczności nie będziemy mile widziani, a też będziemy źle widziani i nie będziemy mogli w tej społeczności uczestniczyć. No ale myślałem, no trudno, są konsekwencje postępowania zgodnie z zasadami Bożymi i przynosi to czasami takie rzeczy, których byśmy nie chcieli, bo każdy chrześcijanin chciałby mieć jakąś szerszą społeczność i z innymi chrześcijanami się spotykać, no ale trudno, zgodzimy się z tym, dostanie nam nasz zbór. Po czym okazało się, że były to spożywania nieuzasadnione, bo okazało się, że nie jesteśmy wcale sami, że braci w Polsce, którzy myślą podobnie, więc bardzo wielu w marcu odbyło się na spotkanie pastorów, byliśmy zaskoczeni i bardzo ponad 100 osób przyjechało w jeden zakątek Polski południowo-wschodni, gdzie nikomu nie jest po drodze, ale zebrało się tych osób sporo. Okazało się później, że to jest jeszcze parę innych nawet powstały zbory też niezależne, które też zrobiły to samo, co nasz zbór, że spotkania takie się odbywają w Zabrzu, tak, 250 osób, ale takie spotkania niezależne przyjechało i czuło się tym zbudowane. Okazało się, że postępując zgodnie z zasadą Słowa Bożego, podejmując takie działania, które wydają z ludzkiego punktu widzenia, wydawało się, że doprowadzą do tego, że zostaniemy sami i osamotnieni, że się wszyscy od nas odwrócą, się okazało, że wcale się tak nie stanie, że jest społeczność, że będzie możliwe szersze społeczności i to nawet, jak bym powiedział, osobiście o wyższej jakości niż potrzebna te społeczności. Bo gdy spotykamy się na naszych spotkaniach, takich jak pastorówka, czy to Zabrzu, czy to co w Rudawce się odbyło.
Dziwina.
Czy dziwina, że nie wiem, czy przykładowo podaję, że takie rzeczy się dzieją, to nie ma tych nawet tych obaw, które mi wtedy w grudniu miałem, że takie osamotnienia zostanie. No tak Pan pokierował. Okazało się, że jest wielu innych, którzy podobnie myślą jak i my. No ale żeby podjąć te kroki, wtedy zerwania z tym, w czym człowiek się urodził i tkwił całe życie, to wymaga i odwagi, wymaga i wiary. Trzeba kroczyć wiarą. To taki przykład, myślę, że to teraz podaję. Tego, czy właśnie kroczymy wiarą bez względu na konsekwencje, zgodnie z tym, co mówił Bóg. Chociaż jak oceniamy sytuację z naszego ludzkiego punktu widzenia, naszym ludzkim rozumem, to wydaje się, na jak zrobimy, to nie będzie wcale zbyt fajnie nawet tutaj. No ale jeżeli tak mówi Biblia, tak trzeba zrobić. Jeżeli tak uważamy, że Bóg sobie by życzył, to tym mamy się kierować bez względu na wszystkie konsekwencje, jakie to przyniesie. Powiem jeszcze jedną rzecz. Jest jeszcze lepszy test odnośnie naszej wiary. Jeżeli ktoś ma mocną wiarę, a każdy sobie może sprawdzić zaraz, czy co tą rzecz robi, czy byłby w stanie zrobić, jeżeli robi albo potrafi zrobić, to znaczy, że ma dużą miarę wiary już w sobie. A cóż to za rzecz? Mamy różnego rodzaju problemy w życiu, ciężary, które nas przygniatają, nasze serce, które stanowią duże obciążenie. Człowiek wierzący z ciężarem, który go przygniata, czy z troską, która problemem, który się niego zmawi, zanosi w modlitwie do Boga. Przedstawia go Bogu i mówi: Panie Boże, to jest coś, co mnie przerasta. Weź Ty, pomóż mi, zajmij się tą sprawą, bo ja nie mogę. Nie daję rady, bo mnie po prostu gniata w ziemię. Jeśli ktoś ma mocną wiarę, jak tak przestawi, nawiąże łączność duchową z Bogiem w modlitwie i ten ciężar mu przestawi, to wstaje wtedy z tej modlitwy stręczek z lekkim sensem. Bo nie ma tego ciężaru, który przyjdzie na jego wieś. Dlaczego nie ma? Bo zależy to do Boga i tam go zostawi. I jeżeli ma mocną wiarę, to on ufa, że Bóg w tej konkretnie się zajmie i problem rozwiąże. A jeżeli Bóg się zajmie i problem rozwiąże, to ja już się nie martwię. Bo jeżeli dalej się martwię, to znaczy, że no, tak nie do końca jestem przekonany, że Bóg ten problem rozwiąże. Albo znaczy, że może się obawiam, że Bóg rozwiąże, ale nie tak, jak ja bym chciał. A to znaczy, że też podważamy swoją wiarę, bo Bogu nie możemy narzucać różnych rzeczy. Możemy się tylko podporządkować temu i uznać wiarą właśnie, że chociaż może nam się nie podobać jego rozwiązanie, to ono jest lepsze od naszego rozwiązania. Dlaczego jest lepsze? Bo Bóg jest mądrzejszy od nas. Jeżeli uważamy, że nasze rozwiązanie, to, które my byśmy chcieli, jest najlepsze, to znaczy, że uważamy się za mądrzejszego Boga. A wtedy podważamy pod naszą wiarę Boga i naszą pobożność. Bo pobożność mówi, że miłujemy Boga miłością najwyższą i uważamy Boga za najwyższą i skutecznie najmądrzejszą ze wszystkich. A wtedy podważamy to, nasze rozwiązanie jest lepsze. Jeżeli wierzymy, że Bóg jest mądry, najmądrzejszy, to On wylepi od nas, co jest dla nas najlepsze. Bo my mamy bardzo krótką perspektywę. Dla nas się liczy tu i teraz. Człowiek ziemski najbardziej by chciał, żeby tu i teraz było mu przyjemnie. By życie było lekkie, by był zdrowy, bogaty, młody, piękny, żeby wszystko mu się dobrze układało. I no, tak są z tego punktu widzenia, o tym chodzi, że tak jest najlepiej. No to jest prawda, tak człowiek myśli. Ale Bóg, patrząc z innego punktu widzenia, szerszego punktu widzenia, który ogarnia nie tylko tu i teraz, ale także tam i potem, wie, że z tego punktu widzenia dla wiecznej korzyści, dla czyjegoś duchowego rozwoju, niekoniecznie wszystkie te rzeczy są dobre dla człowieka. Bóg widzi, że dobrze by było powodować chorobę, albo niedostatek sprowadzić, albo po co niedostatek sprowadzić? No po to, żeby przestał w tym swoim dostatku, który powiedzmy ma, pokładać ufność w tym dostatku, żeby mając niedostatek i nie wiedząc, czy mu się uda to wszystko spiąć, wydatki i przychody, żeby zaczął ufać bardziej w Bogu. Bo jak ma dużo dóbr, no to może pokładać, to jest wielka pokusa dla człowieka, żeby w tym dobra pokładać ufność, bo mam kurde na koncie, użyję taka wielka suma, tu mam takie dobre czy inne. A to dobrze nie jest, co się nam wydatki. Nie, dobrze ma być, dlatego, nie dlatego, że mam wiele dóbr. Chociaż mogę mieć to dobre, to nie przeszkadza. Dobrze jest, dlatego, że jest Bóg. I że on wszystko pokieruje do mojego dobra. Wtedy jest. To jest dobrze. A czasami ta ilość, duża ilość dóbr komuś może uniemożliwiać przyjęcie takiej postawy, oparcie się na Bogu, zaufanie Bogu, czyli rozwijanie wiary. To wiara przede wszystkim to jest ufanie Bogu, że można mu zaufać, że on wszystkim pokieruje, że jak wydaje się, że wszystko prowadzi do katastrofy ziemskiej sytuacji i ja nie potrafię rozwiązać problemu, jest jeszcze Bóg, który może więcej niż ja, który może zrobić rzeczy większe, które nie są w moim zasięgu, których ja nie mam w swojej dyspozycji. On ma cały arsenał środków do dyspozycji i może zmienić tą sytuację tak. I nawet jeżeli mi się to nie będzie szczególnie podobało, bo będzie wiązało się z niekorzyściami, czy z cierpieniem dla mnie, ja wiarą swoją wiem, że to i tak jest najlepsze dla mnie. Dlatego, że Bóg widzi z lotu ptaka moje życie, czyli z góry. Bo my na ziemi będąc, to nie możemy daleko widzieć. Nie wiem, jak daleko widzimy. Stojąc na ziemi, chyba kilkanaście kilometrów i horyzont już się ziemia spotyka, dalej nie widzimy. Im wyżej człowiek stąpił, no tym dalej jest stanie sięgnąć. Tak wiem, że z tych wieżowców, jak się dostał na tym pierwszy, to jeżeli nie jest dobra pogoda i mgła nie przeszkadza, to i pod 100 kilometrów widać, na przykład, tak bardzo wysoko, a więc jest jeszcze wyżej. On widzi nie tylko do końca mojego życia, bo ja widzę tylko to, co jest w tej chwili, ile dokładnie, co mi się wydaje, że będzie jutro, pojutrze, to mam tą krótką perspektywę czasową. Natomiast Bóg widzi moje życie do końca mojego życia i widzi moje życie przyszłe. I patrzy z tego punktu widzenia, co byłoby dobre dla tego chrześcijanina, dla tego mojego dziecka, żeby to moje dziecko mogło osiągnąć życie wieczne w przyszłości. On ma taki cel. My niby też mamy taki cel, ale my to byśmy ten cel z czasami chcieli realizować po swojemu w taki sposób, który wcale nie służy osiągnięciu tego celowi. Na szczęście jest Bóg, jak my się poświęciliśmy, to On wtedy interweniuje w naszym życiu i zsyła nam przeróżne okoliczności, których my byśmy sobie nigdy nie zesłali, bo raz, że albo nie potrafimy, bo kto sobie może, a przede wszystkim byśmy nie chcieli, kto z nas chciałby mieć ciężką chorobę, która by nie chciałby.
Nawet gdyby ktoś wiedział, że ta ciężka choroba by pomogła mi ograniczyć moją cielesność, to sobie wydaje. No, byłoby głupią rzeczą, gdybyśmy próbowali jakoś tak zażywać specjalne środki, które wywołują choroby. Nie, bo nawet nie potrafimy takich rzeczy zrobić. Bóg nam da to, co jest nam potrzebne. Od nas tylko oczekuje, żebyśmy wiarą przyjęli i zaufali Mu, że to, co On daje, jest dobre, jest najlepsze. Jest lepsze od tego, co byśmy sami mogli sobie zorganizować. Do takiej wiary mamy dążyć, by we wszystkim ufać Bogu. A Bóg działa wobec nas według tej zasady, którą przedstawił Jezus. Według wiary Twojej nie ci się stanie. Czyli im kto bardziej ufa Bogu i w swoim życiu opiera się na Nim, tym bardziej Bóg jest widoczny w tej osobie. W życiu tej osoby, bo trochę prawdy jest w polskim powiedzeniu, które mówi, jak ufa Bogu, tak Bóg kupie. Jak się kuba Bogiem nie interesuje, to Bóg i kubę zostawia na następnym sobie. Po co? No bo jeżeli kuba uważa, że lepiej swoim życiem pokieruje, niż Bóg by pokierował, to nie spróbuje tego, bo mówi, jak tak uważasz, spróbuj i zobacz. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. W przyszłości się będzie z tego pożytek. A pożytek jaki będzie? No dowiesz się w przyszłości, że jednak nie potrafiłeś zrobić tego najlepiej, ale będziesz miał doświadczenie ze złym. Jak to, czy wygląda życie człowieka i do czego prowadzi to, gdy człowiek sam próbuje nim sterować. Do dobrego to nie prowadzi, że lepiej jest zaufać Bogu. Ale musisz to przeżyć, żeby zrozumieć. Jeżeli ja to mówię, Bóg mówi tak w Biblii, ale jeżeli ciebie to nie przekonuje, czyli jeżeli nie możesz przyjąć tego z pouczenia, to musisz to poznać z doświadczenia. Musisz to przeżyć. I tak to w naszym życiu jest, że jeżeli pewne rzeczy, które widzimy w Biblii napisane, do nas nie docierają, wydaje nam się, że nie znaczą tego, co znaczą, albo że nie stosują się do nas, to trzeba coś przeżyć. Dopiero wtedy nam się otworzą oczy i zrozumiemy w taki sposób to działa. Stąd jest wielki pożytek dla doświadczenia z grzechem. Dlatego Bóg pozwolił na cały ten eksperyment z upadkiem człowieka i z grzechem, żeby człowiek poprzez poznanie skutków grzechu nauczył się nienawiści do grzechu i w przyszłości nie chciał już grzesznie postępować. Chciał pójść człowiek swoją drogą wbrew prawu Bożemu? Nie spróbuje. Bóg na to pozwolił. Indywidualnie pozwolił ludzkości jako rasie całej tą drogą pójść. I tak samo działa w życiu indywidualnego człowieka. Chcesz sam spróbować? Mówi, jakie to przyniesie efekty. Z tego w przyszłości wyciągniesz lekcję i będzie to z korzyścią dla ciebie. Jeżeli nie wierzysz mi na słowo, że najlepiej mi się oddać, to spróbuj. Jak to będzie? Tu jest właśnie rola wiary, więc możemy, zważając wiarę, się zastanowić, czy taką wiarę posiadamy, czy taką wiarę praktykujemy w naszym życiu, by właśnie ufać Bogu we wszystkim, nawet w tych sytuacjach, w których go nie widać. No bo wierzę ty. Na drugim na liście, cytowanym przez nas liście apostoła Piotra, jest coś, co nazywane jest cnotą. I teraz tak, co to jest cnota? To jest słowo bardzo mocno nieokreślone. Kiedyś mówiło się, takie wyrażenia polskie było młodzieniec pełen cnót, tak? Czyli pełen czego? Zalet, dobrych cech, tak? To jest słowo o bardzo niejasnym, o bardzo szerokim znaczeniu. To pochodzi z greckiego słowa arete, przetłumaczone cnota, które też oznacza, ma bardzo szerokie znaczenie. Pamiętam, że kiedyś jak byłem na studiach, miałem zajęcia z filozofii i przyszedł właśnie filozof, człowiek, magister filozofii, który z nami prowadził te zajęcia i tłumaczył, mówiąc, omawiając filozofię grecką, tłumaczył słowo areta. Myślałem, akurat mi się coś przyda z tej filozofii, bo już wiedziałem, że to słowo cnota w Biblii pochodzi od greckiego arety i on to tłumaczył, że dla Greka starożytnego słowo arete oznaczało każdą dobrą rzecz. Nieokreślone znaczenie, tylko że jest to dobra właściwość. I podam takie przykłady, że jeżeli młotek dobrze wbijał w gwoździe, to Grek mówił, że młotek jest aretę. I jak cokolwiek dobrze było, dobrze swoją funkcję sprawowało, to było aretę. Czyli jest to nieokreślona dobra rzecz. A my pod tą cnotą rozumiemy tutaj nadzieję chrześcijańską zaletę. Dlaczego rozumiemy tutaj nadzieję pod tą cechą? No najprościej można próbować udowodnić to w taki sposób. A apostoł Piotr podaje tutaj 7 najważniejszych zalet charakteru. A apostoł Paweł w 1 do Koryntian 13 rozdziale, jak chyba w wersecie 13, jak kończy swój wywód na temat miłości, to mówi, że teraz zostają te trzy. Wiara, nadzieja i miłość. Przedstawia je jako najważniejsze rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. I rzeczywiście dla chrześcijanina to są trzy. Jeżeli mielibyśmy mówić o trzech najważniejszych zaletach charakteru, to jest wiara, nadzieja i miłość. To jest ostoja chrześcijanina. Te właśnie rzeczy. Więc skoro nadzieja jest wśród trzech najważniejszych, to nie może jej zabraknąć wśród siedmiu najważniejszych. I że apostoł Piotr, pisząc to bardzo ogólne słowo arete, które może oznaczać każdą dobrą rzecz, miał na myśli tutaj nadzieję, która daje właśnie hart ducha człowiekowi. Zastanówmy się teraz chwilę nad nadzieją i czy rzeczywiście tą nadzieję mamy, czy ona się pomnaża, tak jak tutaj apostoł zachęcał nas w tym swoim wodzie, żeby te zalety, jeżeli je mamy i one się pomnażają, czyli mają się pomnażać w naszym życiu. Co to jest nadzieja? Nadzieja jest to pragnienie i oczekiwanie przyszłego dobra. Mówi się powszechnie, że ktoś ma nadzieję na coś. Tak? Na przykład ktoś ma nadzieję na dobrą pracę. Co to znaczy? Że nie ma dobrej pracy w tej chwili, ale że pragnie dobrej pracy i spodziewa się, że tą pracę dostanie. Nie? Bo to jest nie tylko pragnienie, bo ktoś na przykład może pragnąć czegoś, tak jakby ktoś sobie powiedział, no pragnąłbym polecieć na masę. No ale on może pragnąć, ale nie spodziewa się tego, bo dlaczego? Bo nikt póki co nie lata na masę, więc on też nie poleci na masę. Ale chyba jakiś pragnie, bo jest lubi astronomię, pooglądał przez teleskop, bo mu się planeta Mars podoba. Więc może pragnąć tam polecieć, ale tego nie spodziewa się tego, bowiem jest to niemożliwe. Natomiast jak mamy nadzieję, to musi być i pragnienie, i spodziewanie. Czyli ktoś musi naprawdę uważać, że ta rzecz jest realna i możliwa do uzyskania. Tak podziała nadzieja jest cechą, którą przejawia każdy człowiek. Bo każdy człowiek ma pewne pragnienia, coś chciałby mieć w tym życiu, do czegoś dojść. No i czasami niektóre rzeczy zdaje sobie sprawę, że są zupełnie nierealne, ale co do innych spodziewa się, że prędzej czy później je zdobędzie i będzie posiadał te dobre rzeczy. Uczeń ma pragnienie i spodziewanie, że skończy szkołę. Ktoś, kto chciałby dom wybudować, kupić sobie, to będzie pragnie tego domu i spodziewa się, że też ten dom kiedyś osiągnie. A chrześcijańska nadzieja, no mamy nadzieję na co? Nadzieję na życie wieczne w przyszłości. Czyli pragniemy tego życia wiecznego i spodziewamy się, że osiągniemy to życie wieczne. Jaka jest rola nadziei? Dlaczego nadzieja jest taka ważna? Dlaczego jest tak ważne, by mieć pragnienia i spodziewania osiągnięcia się czegoś? Bo jest to bardzo ważne, bowiem jest to pomoc w trudnych chwilach życia. Bo najbardziej fantastyczną rzeczą związaną z nadzieją jest to, że jeżeli ktoś ma nadzieję, to dzięki niej może cieszyć się w tej chwili z czegoś, z czego nie ma. Bo jeżeli ktoś nie ma nadziei, to się nie może tym cieszyć. Bo jeżeli ktoś naprawdę czegoś pragnie i spodziewa się osiągnąć w przyszłości, to już w tej chwili daje mu to radość. Prawie taką, jakby tą rzecz miał. Jak sobie o tym pomyśli, to raduje jego serce. I na tym właśnie polega rola nadziei, że w trudnych chwilach można się pocieszać. Tak samo chrześcijanin, gdy przechodzi ciężkie doświadczenia, jest mu trudno, to sobie pomyśli, nie zawsze tak będzie. W przyszłości, w perspektywie jest życie wieczne, w cudownych warunkach, w raju, na ziemi. Ja tego pragnę, ja tego się spodziewam, a w porównaniu do tego wieczności życia w raju, to te moje przeżycia, te ciężkie, które mam, które trwają, można powiedzieć, nie wiem, ile to, rok, dwa, może jeszcze potrwają ileś tam lat, ale nawet ich trwają jeszcze 30 lat. No to co to jest 30 lat do wieczności? Nic. Z drugiej strony też żaden chrześcijanin nie przechodzi ciężkich doświadczeń przez całe swoje życie, bo kielich chrześcijanina nie jest tylko kielichem goryczy, jest i kielichem radości. I radość przebywa się ze smutkiem. Nikt nie jest tak próbowany, żeby tylko ciągle cierpiał, a też i przyjemne rzeczy w życiu go spotykają. Ale w tych trudniejszych, jak przychodzą, to właśnie trzeba cieszyć się nadzieją. Nadzieja człowieka podtrzymuje w tym, by trwać w wysiłkach, by nie ustawać. Tutaj przychodzi mi inny przykład patriarchy Jakuba, który tak, chciał pojechać do swojego wuja, tak, dla pana, chciał tam żonę uzyskać, podobała mu się Rachela i kazał mu wuja, i się powiedzieć, że to był dobry wuja, ale tam już czasem były inne zwyczaje. Powiedział, że i owszem, może dostać ją za żonę, ale 7 lat pracować trzeba. Jest zapisane w Biblii, że ponieważ bardzo ją kochał, to te 7 lat wydawało mi się bardzo krótkim okresem czasu, że szybko mu minęło. Miał nadzieję, że Rachela będzie jego żoną. I to go podtrzymywało w codziennej, ciężkiej pracy przy tym wypasie owiec przez 7 lat. Tak, a później się tam dobrze sprawa, kiedy mówię, to szukał, ale to już jest inna rzecz. Jakub miał nadzieję i to go podtrzymywało. Więc każdy człowiek, nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, to by żyć i by funkcjonować, musi mieć nadzieję na coś, na każdą rzecz, na drugą, czy na samochód, który by chciał, czy na cokolwiek innego, bo jest to będzie siła, która będzie motywowała do tego, żeby wstać z łóżka i coś robić pożytecznego w swoim życiu. Bo jak człowiek niczego nie pragnie, niczego nie oczekuje, to nic mu się nie chce. Wtedy to jest katastrofa, bo nie chcemy się z łóżka zejść. By siedział, by leżał na łóżku, by siedział w fotelu, albo na telewizji, albo inną rzecz. I po pewnym czasie człowiek jest psychicznie rozpalony. To jest wrak człowieka, to jest człowiek, który nie nadaje się do funkcjonowania w społeczeństwie. No, jemu się nic nie chce. Więc pragnienia i oczekiwania spodziewania są dobre, bo to są siły pobudzające. Chrześcijanie potrzebuje, jest oczywiście, żeby nadzieja była chrześcijaństwo na ziemię, to musi być nie na ziemskie rzeczy nakierowane, tylko na duchowe rzeczy. I to go motywuje do tego, by dążyć w tą stronę, uzyskania, osiągnięcia tych rzeczy. Bo on naprawdę musi pragnąć i spodziewać. Więc możemy się zastanowić, jak to naszą nadzieją jest. Czy mamy tę nadzieję, czy pragniemy życia wiecznego? I spodziewamy się go otrzymać. Bo jeżeli tak, to będzie nas motywowało do tego, by dążyć w stronę uzyskania tego życia, by na tym koncentrować nasze życie. Możemy mieć tam jakieś po drodze swoje drobne ziemskie nadzieje także, ale ta nadzieja na życie wieczne powinna być największą nadzieją, która powinna tamte ziemskie temperować, żeby one sobie pośrednio wzrastały, żeby nie odciągnęły nas ku ziemskim rzeczom za bardzo, żebyśmy byli nakierowani na tą duchową, mieli tą duchową perspektywę i stronę duchowych rzeczy dążyli. Więc nadzieja pozwala nam radować się z czegoś, co już nie mamy. Fantastyczna rzecz, jeżeli ktoś potrafi tak to odczuwać, bo wiele radości daje już mu teraz z czegoś, czego nie ma. A ktoś nie ma nadziei, to może się cieszyć tylko tym, jak coś, co ma. Tak, a każdemu coś to wspiera, jakiś brak czegoś, co chciałby mieć. Pięknie Pana Ci, jak się będziesz teraz cieszył z tego. Idźmy dalej w naszym temacie. Kolejne na liście elementy, które apostoł Piotr każe nam przydać, to jest poznanie. W Biblii Gdańskiej nazywane umiejętnością. Inaczej mówiąc, to jest wiedza. To nie jest cecha charakteru, ale na liście tu też się znajdzie, bo wiedza chrześcijaninowi też jest potrzebna. Tak jak i człowiek świecki, by istnieć w tym świecie, musi posiadać pewną wiedzę. Każdy musi chodzić do szkoły, żeby tę wiedzę zdobyć, nauczyć się pisać, czytać, obsługiwać takie czy inne urządzenia, więc każdy człowiek, nawet by żyć w ogóle, potrzebuje umieć pewne rzeczy, a żeby coś umieć, to nawet trzeba wiedzieć, jak te rzeczy obsługiwać, jak sobie poradzić. Chrześcijanin też potrzebuje wiedzy. Tylko oczywiście chrześcijanom jest potrzebna wiedza religijna. Znajomość Biblii, znajomość planu Bożego. Jak ma praktykować zasady religijne, jakby ich nie znał? Musi je wcześniej poznać. Jak ma się dopasować do planu Bożego? Znaleźć swoje miejsce w tym planie, wiedzieć, czego Bóg od niego oczekuje, jeżeli nie zna tego planu Bożego. Dlatego wiedza i umiejętność jest pożyteczna dla człowieka. A poza tym, jeżeli człowiek czyta o rzeczach Bożych, to poddaje się pod wpływ tego, bo człowiek w taki sposób działa, że czym nasiąknie, tym później trąci. Tak, czym skór ma nasiąknie, tym trąci. Jeżeli ktoś żyje sprawami Bożymi, czy na przykład zaczyna czyta to później co chce robić. Jeżeli czyta, to co przeczytał, ta wiedza rodzi myśli w jego głowie, że on zaczyna myśleć o takich rzeczach. A jak myśli o takich rzeczach, to co chce? To chce o takich rzeczach rozmawiać. A to wszystko nakierunkowuje jego rozwój właśnie w stronę rzeczy duchowych, bo cały czas się pobudza, bo rozmawia, to znowu z rozmów z innymi kolejna pobudka do życia duchowego dochodzi. I tak to się nakręca, robi się motywacja i zapał do rzeczy duchowych, więc pogłębianie swojej znajomości Słowa Bożego, jego planu jest rzeczą słuszną i właściwą i jak najbardziej sprzyja chrześcijańskiemu rozwojowi. Poznawanie płytszych i głębszych zamysłów Słowa Bożego. A w jaki sposób to robić? No, apostoł Paweł pisze, że czas odkupując, albowiem dni złe są. 2000 lat prawie minęło od wypowiedzenia tego słowa. On już tamte dni nazywa złymi. Dzisiaj dni nie są wcale lepsze, bo jeżeli w ogóle to są gorsze. Więc trzeba też czas odkupować, bo żeby studiować Słowo Boże, trzeba mieć czas. Żeby cokolwiek robić, trzeba mieć czas. Wszystko w ogóle rozbija się o czas. Bo jeżeli ktoś ma pewne nawet zdolności, umiejętności, to jeżeli nie ma czasu, to nie będzie wykorzystywał w właściwy sposób. Co z tego dla kogoś, jak powiedzmy, miałby talent do głoszenia Ewangelii? Że potrafi w piękny, imponujący, przekonujący sposób głosić tym, którzy tej Ewangelii nie znają. Jeżeli nie ma czasu tego robić, no to wtedy nie może wykorzystywać swojego talentu. I każdy inny talent, wszystko, bo wraca do kwestii czasu, że on musi mieć czas, żeby ten talent wykorzystywać. No a ten czas trzeba znaleźć. Cokolwiek by człowiek nie zrobił, nie zmieni z faktu, że doba ma 24 godziny. I nikt nie zostanie to znaczy 26 czy 27, ani nawet 25 godziny. Każdy będzie miał. I to od nas zależy, jak ten czas sobie rozłożył. W pewnej mierze no, jego czas, nie cały czas jest pod jego kontrolą, bo uwarunkowania natury człowieka uczy. Każdy musi ileś godzin spać, bo inaczej nie byłby w stanie działać. Są ludzie, którzy muszą spać więcej, są tacy, którzy mniej. Nawet jeżeli ktoś jest taki, że mu 5 godzin stąd wystarczy, no to jest szczęśliwym człowiekiem, bo jeżeli ten, co ma 8, potrzebuje 8 godzin spać, żeby normalnie funkcjonować, no to tamten już jest codziennie 3 godziny do przodu. Tak? Z tym, no, ale to każdy działa w granicach swoich możliwości, swojego organizmu. Ja zazdroszczę tym ludziom, którzy mogą spać 8 godzin. To jest 5 godzin, tylko wolę, że spać 8, żeby normalnie funkcjonować. A znam takich, którzy śpią 8, no i 5 tylko, no to rzeczywiście to oni mogą więcej w życiu dokonać się dzięki temu. No ale każdy działa w ramach tego, co ma. Jeżeli ktoś ma taki organizm, który musi dłużej odpoczywać, no to musi nim służyć, bo innego nie dostanie. Tak? Więc czas trzeba odkupywać z takich rzeczy, których można odkupywać. Później tak, czyli trzeba spać. Ci, którzy nie są emerytami, no to muszą pracować, bo Biblia mówi, że to każdy ma własny chleb jeść. I kto nie chce pracować, to też nie je. A ponieważ jeść każdy musi, w związku z tym każdy powinien pracować. To jest zasada biblijna, bo próba życia na koszt kogokolwiek innego nie jest rzeczą chrześcijańską, bo to jest wykorzystywanie drugiego. A chrześcijanin nie ma być tym, który wykorzystuje drugiego, więc sprawiedliwość prosta, czysta, zobowiązuje go do tego, żeby na swoje utrzymanie i tych, którzy są na jego utrzymaniu, jak już ma rodzinę, to też jest zobowiązany tak starać się swoje życie prowadzić, by utrzymać nie tylko swoją osobę, ale także i swoją rodzinę, więc też musi pracować tutaj. Tutaj można tylko starać się, żeby się nie zapracować na śmierć. Czasami jest to trudne, bo sytuacja jest jaka jest, ale na tyle, na ile jest to w naszych możliwościach, na tyle, na ile my to kontrolujemy, to trzeba by zadbać o to, by nie stać się pracocholikiem. Pracocholizm jest wykańczający i chrześcijan nie może być pracocholikiem, bo wtedy nie będzie miał czasu na chrześcijańskie życie. A nie prowadząc chrześcijańskiego życia, nie będzie mógł się rozwijać i musi zakończyć to swoje chrześcijańskie życie jako przegrane. Żaden pracownik, bo no, jeśli ktoś, kto jest oddany pracy nauki zawodowej, nigdy nie został zwycięzcą w życiu chrześcijańskim i nigdy nie zostanie. Bo to jest człowiek, który żyje tylko po to, by pracować. A nie tak to powinno być ustawione. Człowiek ma pracować po to, aby żyć, a nie żyć po to, aby pracować. To jest, niby zamieniamy słowa kolejnością, ale to jest różnica olbrzymia. Czy się tak ustawi, czy tak się nie ustawi. Więc pracować też trzeba, spać też trzeba, jeść i różne inne rzeczy, które są potrzebne do podtrzymania życia, też trzeba robić. I suma sumarum tego się czasu, z tych 24 godzin, zostaje bardzo malutko, jak się odejmie te rzeczy. Więc rzeczą, z której najprościej czas odkupić, to jest coś, co nazywa się przyjemności życia. A tutaj można, to nie narusza żadnych zasad sprawiedliwości. To są rzeczy, które każdy kontroluje i powinien starać się tutaj gdzieś czas znaleźć po to, by karmić się Słowem Bożym, które co powinno być miłością jego życia. Psalmista Dawid napisał o sobie tak. To Psalm 119, werset 97, jak wykonał się papier, gdzie to jest napisane, ale on napisał tak. O jaką się rozmiłował zakonu Twego, czyli prawa Twego, tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim. Miłuję Twoje prawo, Twoje zakon, tak, że codziennie o nim rozmyślam. Chrześcijanin powinien tak miłować Słowo Boże, by codziennie o nim rozmyślać. Im więcej, tym dla jego rozwoju lepiej, ale oczywiście dopasowanego do swoich możliwości. Tutaj podam przykład brata Robertsa. Być może niektórzy pewnie wiedzą, kto to jest. Brat kiedyś z angielskich podpisał kilku, ale może kilkunastu lat. Jak mam to wytłumaczyć, w 2005 czy 2006 roku zmarł, to jest już nieżyjący, ale kiedyś opowiedział o sobie i o swoich początkach. On poznał Boga i Chrystusa na początku lat 50. Miał wtedy, no był jeszcze młodym człowiekiem, miał rodzinę, małe dzieci i mówi, i dopiero co kupił dom, no się rodzinę trzeba gdzieś mieszkać. A ponieważ mówi, był człowiekiem nieszczególnie zamożnym, więc kupił dom tani. A tani dom znaczy dom do remontu. No tak. Ale no, jak się jest niezamożnym człowiekiem, jest też kogoś na to, żeby wynająć ekipę, która by ten remont zrobiła. Musiał po prostu wiele rzeczy w tym domu zrobić sam. To były rzeczy, które były w zasięgu jego możliwości. Tylko że znowu pojawia się kwestia czasu. Bo on poza tym remontem domu ma jeszcze żonę, dzieci i chodzi do pracy. Więc tego czasu zostaje niewiele. On wtedy opowiadał, że jak kupił ten dom, to zdawał sobie sprawę, że rok czasu przynajmniej minie, zanim podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić w tym domu, zrobi po pracy. No ale też miał pragnienie studiowania Słowa Bożego, więc wymyślił sobie coś, co nazwał 10-minutowym klinem wbitym w codzienność. Wiem, co to jest klin. Na początku jest wąskie, to takie narzędzie, a później się rozszerza, robi coraz szersze, wbija się w coś. Na początku jest wąskie, więc wejdzie to materiał w drewno, czy w jakiś inny materiał i będzie się rozszerzało. Więc on zaczął od 10 minut. Ktoś na tych 10 minut to długo czy krótko? Każdy nas powie, że 10 minut to jest krótki okres czasu. I każdy, jak sobie pomyśli, nawet jak jest bardzo zajęty różnymi rzeczami, to jeżeli mu na czymś bardzo zależy, to na pewno 10 minut znajdzie na tą rzecz dziennie. I on tak zaczął mówić. Właśnie studiowanie znajomości Słowa Bożego od 10 minut dziennie. Bo na tyle jego możliwości wówczas pozwalały. A później w miarę upływu czasu, zmieniającej się jego sytuacji życiowej, tak jak klin, im dalej robi się coraz szerszy, taki jego czas poświęcany pogłębianiu znajomości Słowa Bożego robił się coraz szerszy. Z 10 minut robiło się 20, 30, później godzina. Później, gdy przeszedł na emeryturę, to było już wiele godzin każdego dnia. Dzięki temu posiadł głęboką znajomość Słowa Bożego, którą połączył z głęboką, z bardzo szeroką znajomością wiedzy świeckiej, którą posiadł, zanim poznał prawdę Bożą. I jak to wszystko połączył, zrobił syntezę tego wszystkiego, bo mu się to pomyśle zaczęło łączyć, opowiadał takie wykłady, których nikt nie opowiadał. Widział rzeczy, które niby są proste i oczywiste, ale nikt ich nie widział tak jak on, nie potrafił tak o nich opowiadać. Ja osobiście nie spotkałem się w życiu nikogo, który tak dobrze plan Boży znał i potrafił pokazać jego rozwój na przełomie wieków, tysiącleci, cywilizacji, w jaki sposób Bóg to wszystko sterował. Wymaga to dogłębnej znajomości Biblii, literatury prawa i dużej znajomości wiedzy świeckiej, żeby tak zrobić. A Teraz jak głos spotkania zabrzmiał i był brat Skeyman z Anglii, który no, przez wiele lat był bliskim towarzyszem brata Robertsa, w związku z tym często z nim rozmawiał, to mówił o tym, no, o czym ja sam słyszałem od brata Robertsa, że on się interesował kulturami celtyckimi, bo to byli ludzie, którzy dawno temu przejawiali te mało to odbywali dużą chrześcijańskość, prawdziwą chrześcijańskość. Podczas gdy Rzymy praktykował tą chrześcijańskość wypaczoną, to oni mieli tą prawdziwą chrześcijańskość, że brat Roberts był wielkim autorytetem w świecie, w świeckim, jeżeli chodzi o cywilizacje celtyckie. Także jak pod koniec jego życia, ten reżyser amerykański, który bardzo, jeden z najsłynniejszych, zapomniałem nazwisko, ale to mi powiedział, to jest bardzo znane nazwisko, zdobywca Oscarów, słynny reżyser amerykański, który miał myślę, że Paweł Kulsenberg, jak miał kręcić film, który miał w czasach Celta, bo w tej cywilizacji miał się dziać, że brat Roberts otrzymał ofertę, by zostać konsultantem naukowym do tego filmu, czego w filmie dobrze oddali, to powinniśmy ukazać w tym filmie cywilizację celtycką, więc jak to się miało wśród Celtów dziać ta akcja, no to chcieli, żeby on to skontrolował, że te stroje są odpowiednie, czy te zachowania, które aktorzy będą pokazywać, że to jest, czy tak rzeczywiście Celtowie się zachowywali, tak się ubierali, takie mieli zwyczaje, bo on był autorytetem w tej właśnie dziedzinie, bo tak tą wiedzę miał zgłębioną. Ale za rozwój swój zaczynał od niewielkich rzeczy. Tak, nawet wielcy ludzie gdzieś kiedyś zaczynali i nikt nie urodził się wielkim człowiekiem, tak samo wielcy chrześcijanie. Nie urodzili się wielkimi chrześcijanami, tylko tego przez długie dziesięciolecia pracy nad samym sobą pod kierunkiem Boga do tego stanu dochodzili. I każdy wierny ma poobiecane to, że jak będzie starał się, dawał z siebie wszystko, co może, to do zwycięstwa dojdzie. Nie każdy będzie bratem Robertsem. Trzeba mieć jeszcze dodatkowe zdolności do być specjalnym narzędziem pańskim, które może nieść światło w ten świat i ukazywać inne rzeczy, wyczytywać z Biblii, ukazywać. Ale każdy może zostać zwycięzcą, jeżeli będzie się starał. Każdy ma wystarczająco w sobie, żeby to osiągnąć, żeby pod kierunkiem Boga do tego stanu dojść. Potrzebna jest tylko wierność ze strony człowieka. Bóg mówi do każdego, zrób tyle, ile możesz, a ja za ciebie zrobię tam, żeby mnie kusić. Ale z drugiej strony pamiętaj, że ja, chociaż może ci wiele brakować, to ja się tym zajmę, ale nie zarobię ani jednej rzeczy, którą ty możesz zrobić. Jeżeli ty to możesz zrobić, nie licz, że ja to zrobię za ciebie. Bo Bóg jest oszczędny wykorzystania swojej mocy. On coś, co ukazuje nasz Pan, który przyszedł na ziemię i był uosobieniem, ucieleśnieniem Boga, pokazywał, jak Bóg potrafi postępować, to też tą zasadę przyjadł. Pamiętamy wzbudzenie Łazarza z grobu. No Jezus go wzbudził, bo żaden człowiek, wypowiadając słowa Łazarzu wstań, nie wzbudziłby go z grobu, bo potrzebna jest wielka boska moc, żeby go obudzić. Ale Łazarz leżał w grobie, który był przykryty kamieniem wejścia do tej skalnej grobu, gdzie był złożony. Tak? Czy Jezus powiedział do kamienia, odsuń się kamieniu, żeby było wielkie, zrobiłoby wrażenie na słuchacza, który taki kamień sam zaczął się wielki, odsunąć się z tej grobie. Nie, co zrobił? Kazał ludziom, odsuń się kamień. Dlaczego? Bo kilku ludzi jest w stanie kamień duży odsunąć, bo to jest w ramach możliwości człowieka. I to właśnie jest przykład. I tak samo we wszystkich innych sytuacjach. Co ludzie mogą zrobić? To ludzie mają zrobić. Jeżeli coś jest ponad ich siły, zrobi to za nich. Tak samo jest z naszym rozwojem i z pomocą. Każdy z nas otrzymuje od Boga taką pomoc, jaka jest mu potrzebna. Jeden mniejszą, jeden większą, zależnie od sytuacji. Dlatego Biblia mówi, że gdzie grzech podfitował, tam się łaska rozmnożyła. Im kto bardziej grzecznie degradowana przychodzi do Boga, tym obficiej łaska Boga działa w życiu takiego człowieka, żeby mu mógł pomóc tego grzechu się pozbyć. Im mniej, tym większe potrzeba jego życia. Więc tutaj sądzę przykład brata Robertsa jest dla nas dobrym przykładem, zachęcającym do tego, by tą znajomość Słowa Bożego zdobywać, by czas odkrywać w granicach rozsądku. Już mam przykład jednego polskiego brata, który też obecnie szerzył z tego, który mi opowiadał o tym, że też właśnie miał rodzinę, małe dzieci,
pracę i wielkie pragnienie studiowania Słowa Bożego, tą wiedzę swoją pogłębiać. Także pragnienie jego było ponad możliwości jego ciała. Zmuszał siebie do tego, żeby wstawać bardzo wcześnie, kiedy jeszcze wszyscy śpią, żeby pójść do pracy, żeby studiować Słowo Boże. Ale no niestety to było ponad jego możliwością i po pewnym czasie jego organizm zaczął chorować. Tak, może krew się wzmocniła, to przemęczenie, osłabienie organizmu ponad jego siły. Musiał to przerwać, bo byłoby to rzeczą nierozsądną taką, ale to przykład, że pragnął bardzo ponad swoje możliwości. I no, ale trzeba się dopasować do swoich możliwości, ale każdy z nas jakieś możliwości ma, 10 minut, na pewno nie prawda. A jak będziemy bardzo pragnęli, Bóg lubi, jak człowiek ma dobre pragnienia, jak chrześcijanin ma dobre pragnienia. I nawet jeżeli w danym momencie nie ma możliwości ich realizacji, to nasze pragnienia są oczywiście jakby modlitwą do Boga. No, czym jest modlitwa? Sobie modlitwa. Szczere pragnienia, wypowiedziane lub nie, zanoszone do Boga. O dobre rzeczy, jeżeli czegoś dobrego szczerze pragniemy, to jakbyśmy się modlili do Boga cały czas na to. A Bóg na takie modlitwy, na takie pragnienia dobre odpowiada. Jeżeli teraz masz małe możliwości, ale wykorzystujesz te możliwości w pełni, okej, okay, no postępuje twoje życie, prędzej lub później dostaniesz większe. Bo to jest dobre, czego pragniesz i ja widzę, że ty naprawdę tego pragniesz, więc ja ci pomogę. Bo ja lubię pomagać tym, którzy dobrze czynią. I tak należałoby postępować w naszym życiu. Idźmy dalej, właśnie wyobraźni, to czas pędzi. Później mamy powściągliwość. Kolejną rzecz. Ta powściągliwość, tutaj to też słowo, które dzisiaj trudno nam zrozumieć. O co chodzi z tą powściągliwością? Nie, zaglądałem do różnych przykładów biblijnych i różne się tam pojawiało tłumaczenia. Zarazem w jednym panowanie nad sobą. Tutaj, a w jeszcze innym, że nawet chyba diabeł profesora Wilsona tłumaczył to jako samokontrola, bo to o to chodzi. Chodzi tutaj o umiejętność rządzenia samym sobą. Czy nazwać to powściągliwością, czy panowaniem nad sobą, czy samokontrolą, to jest to cecha charakteru, którą chrześcijanin musi posiadać. Musi umieć rządzić samym sobą. A co jest głównym elementem rządzenia samym sobą? Silna wola. A to nawet ludzie, którzy nie zajmują się charakterem człowieka i jego rozwijają, każdy o tym słyszą. Są ludzie, którzy mają silną wolę, są ludzie, którzy mają słabą wolę. Na czym polega silna wola? Człowiek, który ma silną wolę, jak postanowi sobie, że zrobi coś, ale tutaj w przypadku tej samokontroli biblijnej, to oczywiście muszą to być postanowienia do zrobienia dobrych rzeczy, nie złych, to zrobi. Natomiast człowiek o słabej woli podejmie jakieś decyzje, zatrzyma, ale nie kończy. Bo nie potrafi tak, że posterować sobą, by trwać w czynieniu dobrej rzeczy. Przykład bardzo prosty z życia świeckiego. Wielu ludzi chciałoby nauczyć się języka obcego. I zaczynają się uczyć. Po czym po miesiącu nie ma już pomocy. Była zamknięcie nie uczy. A rok później będzie 10% może tych, co zaczęli. Po drodze się wszyscy wykruszyli. Dlaczego? Bo pojawiły się problemy, bo pojawiły się przeciwności, bo dzisiaj jestem zwiększony, a albo przyjechała rodzina, przyszli przyjaciele, albo stało się tamto i tamto. I tak sobie człowiek nie jest w stanie tego pokonać, tych przeciwności, problemów, jakie się pojawiają i przestają. Czy też inny przykład, o którym słyszałem. Są też plany czytania Biblii. Tak, żeby Biblię całą przeczytać w jeden rok. Nie, że tak się czyta po kolei, od początku, od pierwszej na czyszowej drodze. Nie, tylko kawałek ze Starego Testamentu, kawałek z drugiej części Starego Testamentu, kawałek z Nowego Testamentu. Także w sumie jak minie rok, to jest taki plan na cały rok wyznaczony. Kiedyś słyszałem o ludzi, moich braci i sióstr, którzy takie były tak chyba 10 osób, którzy taki plan wspólnie pogadali, że dobrze byłoby tak Biblię jeszcze raz sobie przeczytać tak całą, przez taki plan od niej, takie postanowienie, że tak będą czytać. No i oczywiście po paru miesiącach w większości z nich już nie było. Do końca jedna ta osoba tylko wytrwała z tej dziesiątki, która podjęła takie postanowienie. Akurat była to siostra, o której wszyscy widzieli, że żelazo. Że ona sobie coś postanowi, to ona zawsze go doprowadza do celu. W związku z tym i tą rzecz doprowadziła do celu. jest nam potrzebna umiejętność rządzenia samym sobą. Żebyś po co? Żebyśmy panowali nad swoimi pragnieniami, bo w nas pojawiają się różne pragnienia. Pojawiają się pragnienia złych rzeczy, które musimy stłumić. Pojawiają się pragnienia rzeczy, które niekoniecznie są grzeczne, ale niekoniecznie są korzystne. Też trzeba umieć to ograniczyć. Do tego wszystkiego potrzebna jest umiejętność rządzenia swoim postępowaniem. Im dojrzalszy chrześcijanin, tym lepiej powinien rządzić swoim postępowaniem. Bo jeżeli ktoś nie umie rządzić swoim postępowaniem, to zostaje na pastwę swoich uczuć. W skrajnych przypadkach to ktoś to wygląda dziwnie. To jest ktoś, który się śmieje, a za minutę później patrzy. To zależy od tego, jaką ma przyjemność. Ja kiedyś widziałem taką osobę. Na przykład smutna myśl, płacze. No to no, każdy może płacać w losu smutku, ale minutę później coś zmienia do innych tematów, to już płacze. Już się śmieje wtedy na to tak troszeczkę za szybkie przejścia z tych przeciwnych sobie stanów, no, bez kontroli tej osoby. Bo reakcja w jednym przypadku to jest przesadzona i ten powód do płaczu nie był tak wielki, ten do radości też nie jest taki wielki, ale ktoś nie panuje nad tym. Więc kto nie ma samokontroli, nie umie rządzić całą sobą, nie jest w stanie zrobić rzeczy, które chciałby zrobić. A to jest umiejętność cenna dla każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina. Zrobić to, co chce zrobić. Miliardy ludzi, większość ludzi cierpi na to, że chcieliby zrobić coś, a nie są w stanie zmusić samych siebie do tego, żeby zrobili. Kiedyś dawno temu czytałem taką pocztówkę przysłaną z wakacji, który chłopak do swojej dziewczyny napisał pocztówkę, na której pierwsze zdanie wpłynęło mnie jako osłupień, a brzmiało ono tak. Chciałbym napisać list, ale mi się nie chce. Te zdania, jak dla mnie, były zdania tego sprzeczne ze sobą. Jak to, jeżeli chciałbyś, to znaczy, że ci się chce, więc nie możesz pisać, że chciałbym napisać list, ale mi się nie chce. Taka sytuacja jest ta, ale później zrozumiałem, jak lepiej poznałem życie i to, że ludzie są przeróżni w życiu, to dzisiaj już rozumiem bez problemu, że nie jest to wcale taka rzadka rzecz. I znaczy to tak, chciałbym napisać list, to znaczy, no chciałbym, żeby list był napisany. I chciałbym, żebyś dostała ode mnie list. Ale jak sobie pomyślę o tym, ile to czasu zajmie napisanie listu, to mi się odechciało. I w związku z tym napiszę pocztówkę, bo pocztówkę szybciutko. Kilka minut, a list musiał być dłuższy wtedy i się mu akurat nie chciało napisać. I to jest właśnie przykład kogoś, kto nie ma umiejętności rządzenia samym sobą. Bo jeżeli chciałbyś napisać list, uważa, że napisanie listu w tej okoliczności byłoby rzeczą stosowną, słuszną, to powinieneś być w stanie ten list napisać. To jest piękna rzecz, żeby posiadać właśnie samokontrolę, umiejętność rządzenia. Uważam, że należy to zrobić i to mówię. A nie, że chciałbym, ale mi się nie chce. Tak? Bo to nie tak powinno być. Doskonały człowiek musi umieć realizować to, co chce. Gdyby być w ogóle jakimkolwiek człowiekiem sukcesu, odnieść sukces w tym życiu, trzeba umieć rządzić sobą. Doprowadzać do końca to, co się rozpoczęło. Ci, co mają słomiany, co oni mają samokontroli, mają tak zwany słomiany zachód. Tak? Czyli zachowują się jak słoma. A jak słoma się zachowuje, jak ją podpalimy? Słomiany zachód. Pali się intensywnie i szybko. Wyobrażało się, wydaje się, że ktoś całym sercem jest rzeczem, ale szybko się wypala i po chwili nie ma już nic. Na pewno się z takimi ludźmi kwestie religijne spotkały, ludźmi, którzy głosili prawdę, którzy reagowali entuzjastycznie. Na początku wydawało się, że to tacy zapaleni ludzie, to z nich na pewno nie wiadomo, jak się wspaniali chrześcijanie postaną. No okazywało się, że po paru miesiącach już w ogóle ich to nie interesowało. Dlaczego ich to wywołało taki zapał wielki? Bo nowością swoją. Każda nowa rzecz, z którą się spotykamy w naszym życiu, sam czynnie wywołuje w nas emocje, które nas pociągają, pociąga nas swoją nowością na rzecz. Ale nowość ma to do siebie, że po pewnym czasie przestaje być nowością i przestaje pobudzać sama przez się. Więc potrzebne są uczucia, prawdziwe uczucia, bo emocje to nie są uczucia. Emocje są gwałtowne, rodzą się szybko, w dużej mierze pozostają poza naszą kontrolą, ale w oparciu o emocje nie można swojego życia przeżyć. I tak jak ktoś właśnie interesuje się Bogiem, prawdą, w pewnym momencie, to na początku rodzą się emocje, ale później jest potrzebna intensywna praca, żeby te emocje przepuść na uczucia, bo jeżeli tego nie zrobi, no to niestety się zniechęci po pewnym czasie i na sobie spokój. No wtedy okaże się, że jego serce jest tą glebą z przypowieści naszego Pana o czworakiej roli, gdzie na skalę, gdzie gleby było płytko, niewiele, dlatego ziarno rzucone tam szybko wykiełkowało, ale co? Przyszło słońce, przyprawiło korzenia, nie miał go zapuścić, bo zaraz skała za mało glebu i pustko, jak to Pan nasz wytłumaczył. To ci, którzy zrazu, czy od razu na początku reagują egocentrycznie, wszystko przyjmują, tak, to wspaniałe, ja to biorę, wchodzę w to, ale przy pierwszych trudnościach się zniechęcają i dają sobie spokój. Brak umiejętności rządzenia samą sobą. W przypowieściach Salomonowych o takich ludziach prorok napisał. 25 rocznik, 28 werset, jeżeli ktoś zapisuje. W przypowieści 25-28. Bardzo znany werset. Brzmi on. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozsadzone bez mur. Symbol sprzed kilku tysięcy lat. Tak? Z starożytności, zresztą aż po czasy średniowiecza, bo nawet XVII, XVII, nawet jeszcze XIX wieku się zdarzało, chociaż już rzadko, że miasta otaczano murami. To tak? To zawsze weźmy krótko do czasu tych starożytnych. Miasto było otaczane murem. Co mur zapewniło miastu? Ochronę. Bo jeżeli miasto jest otoczone murem, to nie można sobie tak wejść do niego oka. Zamykamy rano z bramę i miasto jest bezpieczne. A nawet w mieście, które jest otoczone murem, nawet niewielki oddział może się długo bronić przed potężną armią, która atakuje. Możemy zdobyć takie miasto, trzeba się drapać na mury. A to nie jest proste, jeżeli ktoś jest na górze na murach i ci przeszkadza. To wtedy jesteś w gorszej sytuacji jest atakujący niż broniący. Ale jak obronić miasto bez muru? Trzeba mieć olbrzymie siły. Jeżeli atakujący jest liczniejszy, no to zdobędzie bez problemu takie miasto. Natomiast miasta, jak ma potężny mur, to nawet potężna armia nie jest w stanie zdobyć. No, historia to świecka potwierdza, tak? Nasza. W 1410 rok wielkie zwycięstwo pod Głowalnym, Polska Mosław Krzakami, ale zostało. Poszli pod stolicę krzyżacką Malbork, potężna twierdza, posiedzieli, poobrębiali i myśleli, o, to nie dało się zdobyć. Czasami zdarzało się w historii, że obrężenia miast trwały wiele lat i nie byli w stanie zdobyć. W średniowieczu były takie przypadki, że ktoś się w końcu zniechęcał, bo utrzymywać olbrzymią armię przez całe lata pod jakimś miastem to są olbrzymie koszty. A poza tym, że tam po ziemi niskie higieny, to często się wsiąść wielkie skupisko ludzi na małym terenie, to teraz jakieś choroby się zaczynały, wynikające ze słabych warunków sanitarnych, cholera i tym podobne choroby, które się w takich sytuacjach pojawiały, dziesiątkowały tą armię. Więc miasto w przeszłości otoczone murem mogło się obronić. Nie było rozwalone. No wiemy, że jak najeźdźca przychodził, to było miasto, no jeszcze nie rozwalone. Co można było ukraść, zabrać ze sobą, to zabieram. A budynku wydało się wziąć ze sobą, to rozwalić, żeby nic im nie zostało. Tak właśnie wygląda człowiek, mówi prorok, który nie ma mocy nad duchem swoim. Duch ten ma najczęściej zużywany w naszym sposobie. Człowiek, który nie panuje nad swoim usposobieniem, jest jak miasto rozwalone bez. Jest rozbitkiem, bo nie jest w stanie niczego zbudować w swoim życiu. Bo wszystko, co człowiek może zbudować wartościowego w swoim życiu, wymaga wysiłku podtrzymywanego przez dłuższy okres czasu. A ktoś, kto nie potrafi rządzić sam sobą, nie jest w stanie tego wysiłku podtrzymać przez dłuższy czas. On lubi zaczynać nowe rzeczy. No ale jak nowa rzecz przestaje być nową, to już go dalej nie kręci. I szuka kolejnej, nowej rzeczy, która by go kręciła. Tym sposobem pozaczyna tysiące rzeczy, żadnej albo mało, którą doprowadzi do końca. Jest tak, człowiek, który nie potrafi rządzić samym sobą, nie może być zwycięzcą w wieku chrześcijańskim. Plus jest taki, że każdy posiada pewną umiejętność rządzenia samym sobą, nawet niewielką, bo każdy potrafi zrobić nawet prostą rzecz. Problem jest z taką rzeczą, którą trzeba podtrzymać przez dłuższy czas. Każdy ma na tyle samo kontroli, każdy normalny, który zakłada, bo jeżeli ktoś tego nie ma, to się uważa za chorego i umieszcza w szpitalu, ma na tyle samo kontroli, że sobie wstanie rano i postanowi sobie oddawić do się herbaty, to potrafi się zdobyć na tyle siły, żeby wstać i tę herbatę sobie zrobić. Tak? Więc każdy ma na tyle samo kontroli, by wykonać proste czynności, które zajmują krótki okres czasu, które sobie uważa za pożyteczne. Gorzej z tymi dłuższymi. Kiedyś jeden filozof czy pisarz miał taką piękną myśl pojaśnił. Brzmiała ona w ten sposób. Teraz już rozumiem, dlaczego tak wielu ludzi lubi rąbać drewno. Dlaczego tak wielu ludzi lubi? Odpowiedź daje. W tej czynności od razu widać efekty. Tak. Jest klocek, jedno uderzenie siekierą i z jednego klocka jest dwa klocki. Jest efekt od razu od jednego uderzenia, które zajmie sekundę czasu, można tak to wykonać. Poniżej sekundy i już są dwa. A wziąć jakąś inną rzecz, gdzie efekty widać dopiero po paru miesiącach, wisienków jakichkolwiek pierwsze, a duże efekty będą po latach. No to już nie wielu ludzi podejmuje się takich rzeczy, bo człowiek chciał od razu nagrodę za swój trud. No nagrodę na od razu widać, jak on się zastanawiał kiedy w swoim życiu, dlaczego wielu ludzi lubi to drewno rębać. No bo każdy lubi widzieć efekty swoich wysiłków, ale lepiej jeszcze te wysiłki nie są duże, a przynoszą duże efekty. No to wtedy jest najlepiej. Ale wracając do chrześcijan, do chrystianizmu. Chrześcijanin potrzebuje dużej miary samokontroli, potrzebuje ją rozwijać w swoim życiu, dlatego, że rozwój chrześcijańskiego charakteru jest procesem bardzo długotrwały i trzeba go podtrzymywać aż do końca swojego życia. Więc jest to bardzo trudne i wymaga dużej miary samokontroli, dlatego chrześcijanin musi tą cechę praktykować. Ja jak ją rozwijać, jak ktoś chciałby zapytać, to już jakąkolwiek inną. To jest wiele metod, to jest temat, na który można by wiele godzin mówić. Powiem tylko jedną rzecz, najprostszą, oczywistą i powszechnie w życiu nawet tym doczesnym praktykowaną. Uczymy się, jak się uczymy różnych rzeczy. Najlepiej się uczy robienia rzeczy przez robienie tych rzeczy. Na pewno nie jak tak może się mówić, ja nie umiem, coś dopiero nauczyć. No ale tak to dzieje. Weźmy przykład jazda rowerem. Jak nauczyć kogoś jeździć rowerem? No pożytecznie jest mu powiedzieć kilka uwag teoretycznych, wiesz, jak jedziesz na rowerze, to trzymaj się prosto, z nogami będziesz kręcił te pedały i to tak wiesz, nie tam. Ale jak mi komuś opowiadał przez 5 lat o tym, jak jeździć rowerem, to z tego słuchania nie będzie mógł jeździć rowerem. Rowerem się nauczy jeździć, jeżeli wsiądzie na rower i zacznie próbować. Tak samo się można nauczyć i pływać, tylko w ten sposób jeździć rowerem i wszystkich innych czynności uczymy się próbując robić, tak? Jak ktoś chce być mechanikiem, to też teorii trochę pomoże, ale to nie rozkręca ten silnik. Najlepiej, żeby ktoś się znalazł i siedział przy nim i kontrolował, bo może popsuć go tak rozkręcić, że przecież nie da skręcić tego. Ale żeby się nauczył, doszedł do biegłości, musi to robić. Tak samo lekarz, jeżeli ma być chirurgiem i robić operację, no to potrzeba sporej dawki wiedzy, co i jak, ale ostatecznie musi zacząć tę operację robić od najprostszych tych czynności chirurgicznych pod okiem doświadczonego chirurga, ale przez robienie, tylko przez robienie można się czegoś nauczyć. W związku z tym zaletami charakteru jest tak samo. Jak jest gimnastyka fizyczna, że jak chcemy mięśnie fizyczne rozwinąć, to trzeba po prostu tych mięśni używać, tak? Mięsień nieużywany zanika. Natomiast mięsień używany się wzmacnia, poprawia się jego kondycja i następuje przyrost masy mięśniowej, jeśli ktoś się robi silniejszy. Tak samo to działa w rzeczach duchowych. Jeżeli używamy zalet duchowych, to one się rozrastają. Jeżeli ktoś miłuje, ma pewną na przykład miłości do bliźniego i działa na rzecz dobra bliźniego, angażuje się w to, to mu przyrasta miłości do bliźniego. Dlatego też ktoś mówi, jest mówione, że miłość jest taką rzeczą, że można ją rozdawać, bo z dobrami materialnymi jest tak, masz jakieś dobra i zaczynasz je rozdawać innym, to sam masz coraz mniej. Tak? A z miłością jest tak, że im więcej je okazuje, tym sam masz coraz więcej. Inni korzystają z tego, że okazałeś im swoją miłość, ale tobie nie ubyło też, tobie przybyło. To jest właśnie wyższej rzeczy duchowych nad ziemskimi, że nie praktykując się, nie rozdając, ukazując się, nie traci i to zyskuje jeszcze więcej. Tak samo jest z samokontrolą. Postaraj się, nie rzucaj się z motyką na słońce. Jeżeli masz słabą samokontrolę, to nie bierz wielce ambitnego planu, który wymaga wiele wysiłków. I bierz sobie coś drobnego. I na tym rozwinę swoją samokontrolę. Taki przykład banalny, który przychodzi mi do głowy. Jeżeli ktoś postanowiłby sobie, że w jego sytuacji zdrowotnej dobrą rzeczą byłoby mieć swój wyczynowy, na przykład wczoraj do przekonacji. Ten temat był podłączany na wiele rzeczy słodycze nie służą. Jeżeli ktoś by podjął taką decyzję, to niech sobie podejmie i albo nawet nie musi się na stałe tylko powiedzmy. Przez najbliższy miesiąc nie wiem, słodycze.
No i próbuję to wybrać. Jeżeli, no już ktoś mówi, że ciężko, no to jeżeli ktoś mówi, że komuś miesiąc ciężko, to nie spróbuję przez tydzień. Może być. W zasadzie każdy plan, nieważne czego by dotyczył, jeżeli podejmiemy i on będzie wymagał od nas pewnego wysiłku, ale taki, który jesteśmy jeszcze w stanie wynałożyć, jeżeli go doprowadzimy do końca, wzmacnia to naszą umiejętność rządzenia samym sobą. Sprawia, że następny plan może być już troszeczkę ambitniejszy. No tak jak ze sztangistą, jeżeli miałby na początek, powiedzmy, problem z podniesieniem 50 kg, także tak myślę, no że prawie mu się udaje, no ale w końcu nie. No niech ćwiczy na tych 50 kg, po pewnym czasie ćwiczenia, po pewnym momencie na pewno będzie w stanie ćwiczyć 50 kg, to wtedy jest przygotowany, żeby dołożyć jeszcze jakieś ciężarki 55, czy 60 próbował ćwiczyć. Jeżeli ma problemy i nie daje rady, to tak minimalnie mu brakuje do 50 kg, niech nie próbuje od razu 80 czy 100 kg podnosić, bo na pewno nie da rady i się zniechęci. Więc trzeba sobie plany, jakie zakładamy, by się, człowiek by się rozwijać, no to może ten, to ogólna zasada, człowiek by się rozwijać, potrzebuje podejmować działania, które minimalnie przewyższają jego obecne możliwości. Dlaczego? Bo jeżeli będzie robił tylko takie rzeczy, które są w zasięgu jego możliwości, są dla niego łatwe i proste, to nie będzie szedł do przodu, zostanie na tym poziomie, na jakim jest. Ale każdy jest w stanie, jak się wysili, troszeczkę dać siebie więcej niż do tej pory umie. Czyli jak no, mamy sztangistę, jeżeli potrafi podnieść 50 kg, to niech jak dołoży sobie 1 kg, a czy podniesie. Może tam poczuć minimalnie troszeczkę ciężej i że to będzie jakiś ból, bo to sprawi gnięcie, ale dźwignie ten poziom. Jeżeli nie dołoży sobie, nie będzie sobie dokładał dodatkowych kilogramów, tylko ciągle, że jestem przez 5 lat podnosił 50 kg i szczęśliwy z tego, że podniesie 50 kg, no to zatrzyma się na poziomie 50 kg i dalej nie pójdzie. By iść dalej, trzeba sobie podnosić. Widzę, że ktoś tutaj też jest zainteresowany mocno tym, co mówimy. No, ale takim stworzeniem te rzeczy się nie przydadzą do osób, mówimy. Znaczy, no, to już rozwiązany został. Więc trzeba podejmować działania, które minimalnie przewyższają nasze możliwości, żeby dopiąć do tego, a ta minimalnie przewyższająca nasze możliwości strefa to będzie nasz rozwój. Bo to jest ten wysiłek, będziemy w stanie wynałożyć i o tyle wzrosną nasze możliwości na następny raz. To po prostu duchowa gimnastyka. Tak jest cielesna gimnastyka, jest i duchowa gimnastyka i trzeba używać tego, co się ma, to będzie miało się więcej, bo jak się nie używa tego, co się ma, to się traci, co się ma. Pamiętamy przypowieść naszego pana o talentach, tak, że było to, jeden dostał jeden talent, drugi dwa, trzeci, pięć talentów. Talent to wówczas była miara wagi i oni dostali jakąś tam ilość pieniędzy po prostu. Złotych monet, warte tyle. Talent to też bardzo duża ilość. Kolosalna ilość. Więc mieli używać jako szafarze swojego pana, bo pan wyjeżdżał i to im zostawił do używania. I później jak wrócił, ich rozliczał, tak? No i mamy, że ten, co miał 5 talent, zyskał kolejne 5 talentów. Ten, co miał 2 talenty, 2 talentami, obracał i zarobił kolejne 2. A ten, co miał 1, to zakopał, tak? Ten swój talent ukrył ziemi. No i teraz pan wrócił, wykopał, proszę bardzo, co mi dałeś, to się oddaje. No ale pan mówi, teraz to jest ze skatów dla mnie, przecież miałeś używać tego, tam ci używali. I kazał zabrać mi ten talent i dać temu, który miał już 10 talentów, bo ten, co miał 10 talentów, to żeby dostał 5, 5 zarobił, to razem miał 10 talentów. A pan mu mówi, że to dajcie, zabierzcie temu, co miał 1 i dajcie temu, co ma 10. No jak się inni słudzy dziwią, ale panie, dlaczego? Przecież on i tak trzyma 10, a ty chcesz mu dołożyć. I wtedy jest podana panu na zasadę. Kto ma, będzie mu dodany. A kto nie ma, to i to, co ma, zostanie mu zabrane. Ktoś mógłby się przyczepić tutaj, że to głupie stwierdzenie. Jak można komuś zabrać coś, czego nie ma, tak? No ale tutaj słowo ma, Jezus używa w znaczeniu. Raz ma, a drugi raz w tym samym zdaniu znaczenie używa. Kto używa tego, czego ma, to co ma, to będzie mu jeszcze przydane i będzie miał więcej tego. A kto nie używa tego, co ma, zostanie mu to zabrane, to co ma. I chociaż miał niewiele, jak tego nie używa, jakby używał, to miałby więcej tego. A tak zostanie mu zabrane i będzie miał nic. Taka zasada, która obowiązuje w tych obu rzeczach też. Idźmy dalej. Kolejna na liście jest słowo wytrwanie.
w Biblii Gdańskiej tłumaczone jako cierpliwość. Tu chodzi o wytrwałość. Chrześcijanin musi rozwijać w sobie wytrwałość, czyli trwanie w dobrym postępowaniu, wtedy, kiedy pojawiają się trudności w jego życiu, a trudności prędzej czy później pojawiają się, każdego się pojawią. Nikt nie jest ich pozbawiony i my też nie będziemy. Jeżeli wytrwale, czyli to trwamy w postępowaniu dobra, to rozwija się nas doskonałość. Zobaczmy do Jakuba 1:4. Jak list Jakuba, 1:4 werset. Gdzie apostoł Jakub pisze: wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nagani, nie mający żadnych brak. Apostoł Jakub obiecuje, że jeżeli ktoś będzie trwał w czynieniu dobrego postępowania, doprowadzi go do doskonałości. No, możemy powiedzieć, że to jest słuszna rzecz, właściwa rzecz, bo tak, chrześcijanin jest pod kierunkiem Boga, który daje mu opatrznościowo takie doświadczenia, które są mu potrzebne, żeby się mu rozwijać. Co jest potrzebne jeszcze do pełnego sukcesu? No, potrzebne jest to, żeby ten chrześcijanin w tych doświadczeniach wytrwale postępował, czyli wytrwale trwał po czynieniu dobra. Wtedy doprowadzi go to do doskonałości, bo te doświadczenia mają go do tego doprowadzić. Jeżeli będzie w tym trwał, to osiągnie doskonałość i życie wieczne. I tak jak mówi apostoł Jakub, będzie doskonały, nienaganny, nie mający żadnych braków. Ale tu jest potrzebna wytrwałość. Wytrwać w takim dobrym postępowaniu, gdy jest szczególnie trudno, a tą cechę też musimy rozwijać w naszym życiu. Idźmy dalej. Następnie na liście jest pobożność. Pobożność to miłość najwyższa do Boga. Z całego umysłu, serca, duszy i siły, jak to mówi Jezus w Ewangeliach. Czyli taką miłość staramy się w naszym życiu rozwijać, że Bóg jest dla nas najważniejszy i czy zawsze pamiętamy o tym, by to, co czynimy, tak jak zalecał apostoł Paweł, który mówił, czy jecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. Tak, to jest właśnie miłość najwyższa, by Bóg był na pierwszym miejscu w naszych umyśle. Bardzo mnie to tak poruszyło, jak pytanie zadał David Davis, dał definicję chrześcijanina. To jest chrześcijanin. No, to nie ktoś, który zna takie nauki, czy inne nauki, czy ja się z tymi naukami zgadzam, czy nie. Nie to jest istotne. Chrześcijanin to taki ktoś, naprawdę się obudził. To od razu pierwsza jego myśl o Chrystusie, że Chrystus jest najważniejszy. I jak mu wraca przytomność po śnieniu, bo nie mamy świadomości podczas snu, to pierwsza jego myśl jest Chrystus. To jest chrześcijanie. Nie wiem, taka myśl przyszła, a to rzeczywiście bardzo ładne ujęcie tej kwestii, że to jest chrześcijanie. Dlatego Chrystus jest najważniejszy, jest jego pierwszą myślą. Więc tą cechę powinniśmy sobie też rozwijać znowu przez praktykowanie. Jeżeli tak nie jest, to próbuj, żeby tak było. Próbuj tak myśleć, a po próbach będą efekty, że będziesz mi trwał. Następnie mamy jeszcze podaną na liście miłość braterską, czyli miłość do bliźniego, jak do siebie samego. To jest coś, co jest nam ciężko zrozumieć, bo my z natury jesteśmy egoistyczni. Czyli mamy miłość do samego siebie i chcielibyśmy dobrych rzeczy dla siebie, dla bliźniego już niekoniecznie. Czasami nawet na skutek degradacji upadków chcemy złych rzeczy dla bliźniego. Nazywa się ta cecha zawiścią i w naszym kraju dość powszechnie występuje. Że człowiek, wielu ludzi niekoniecznie chciałoby, żeby im się lepiej powodziło niż się powodzi. Wolałoby, żeby oni to nie zostaną tak jak są, ale bardziej szanowni, jak bliźniemu się naszym gorzej powodzić. Nie, żebym ja miał takie powodzenie jak on, tylko żeby on stracił takie powodzenie jak ma. No to jest zawisne, to jest brak miłości do bliźniego. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Co chciałbyś dobrego dla siebie, powinien chcieć także i dla bliźniego. To jest właśnie złota reguła, którą podał nasz Pan. Co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, im czynicie. To czy tak staramy się miłować bliźniego? To jest bardzo prosty test, który teraz podam, na który można każdy może sam sprawdzić siebie. Nie sprawdza innych, bo zła rzecz sprawdzić innych. Trzeba sprawdzać samego siebie. Czy ma taką miłość do bliźniego, czy nie ma? po reakcji, jak reagujemy w jakiejś sytuacji? Bo jeżeli miłujemy bliźniego jak siebie samego, to jak bliźni nasz odnosi sukcesy, to my się cieszymy. No to sobie przypomnijmy o jakich sytuacjach, jak zobaczyliśmy taką sytuację, no nie wiem, naszego bliźniego. To teraz wymyślam jakieś przykłady. Sąsiad patrzymy przez okno, do któregoś dnia przyjeżdża nowym luksusowym samochodem. Dobrze, prawie od razu skręca nam się ze złości, skoro na to bierze pieniądze. A dlaczego jego stać, a mnie nie? Jak to wielu ludzi sobie właśnie w ten sposób myśli, że ich skręca, że kogoś tam stać, a mnie nie stać. Prawda? To jest brak miłości, to jest symbolizm, to jest samolubstwo. Jeżeli bliźni odnosi sukcesy, to powinno się to cieszyć. Jeżeli to miłujesz, jeżeli cię to nie cieszy, to znaczy, że to nie miłujesz. I tak samo, jeżeli ponosi straty, to powinno się to smucić. Bo ty jak ponosisz porażki i straty, to cieszy cię to? No nie, no nie cieszy, smuci mnie to. To jak bliźni traci, też powinieneś tak reagować. Apostoł Paweł taką zasadę podał, że w ciele Chrystusowym, wśród wyznawców Chrystusa, tak powinno być. 1 Koryntów, 12 rozdział, 26 werset mówi: jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Tak? Jeżeli ktoś jeden cierpi, przychodzi do świadczenia, to wszyscy ci, którzy jego bliźni, jego bracia, którzy mówią dobrością braterską, wiedzą o tym, powinni mu służyć. A jeżeli mu się powodzi, odnosi sukcesy i on się cieszy, to radować się z nim. No i tam chyba taka jakoś w tym świecie zasada powstała, że jeśli dobrze pamiętam, teraz ją to ona brzmi, że smutek, jak go opowiesz komuś, tak, to ma, to jest jakby dzieli się na pół. Że zostajesz tylko połowa, bo jak gdyby ten bliźni bierze połowę twojego smutku, no, czyli smutek maleje przez podzielenie się z nim z bliźnim, natomiast radość ma się powiększać, że jak opowiesz komuś o radości, to radości ma się bardzo więcej. Tak powinno być, niestety tak nie bardzo jest, bo sytuacja jest taka, że dzisiaj, jeżeli ktoś odnosi sukcesy, to przed swoimi bliźnimi, przed swoimi otoczeniem musi na to kryć. Bo to wcale nie wywołuje zadowolenia w otoczeniu najczęściej, tylko otoczeni ludzie są zazdrośni, robią i nie są w stanie, nie reagują tak jak ty, ciebie to cieszy, musisz opowiedzieć swojemu przyjacielowi, nawet jeżeli to jest twój przyjaciel, nie wróć, bo już obroga to zupełnie nie mówi, jeżeli to jest twój wasz przyjaciela, a odniosłeś jakiś sukces, czy powiedzmy, nagle się dowiedziałeś, że umarł wujek w Ameryce i zapisał ci spadek. I teraz jesteś bogatym przyjacielem, jesteś bogatym człowiekiem. Twoi przyjaciele niekoniecznie się cieszą, jeżeli się potem dowiedzą. Chyba, że liczą, że przy tej okazji on skorzystają. No to, nie wiem, będziesz miał wielki dom sobie teraz kupisz, na jakieś imprezy, będziesz urządzał i będziesz nas zapraszał i pewnie będziesz tam wszystko fundował teraz. Jeżeli na to liczą, to będą się cieszyli. A jeżeli wiedzą, że ten ktoś wykorzysta to dla siebie, to nie szczególnie się ucieszą. Są nawet opracowania psychologiczne, które właśnie mówią, że ludzie najczęściej przeceniają empatię drugiej. Empatia to jest cecha, która umożliwia zrozumienie kogoś drugiego, zrozumienie jego odczuć. I właśnie mówią, że jak ktoś odnosi jakiś sukces, to mu się wydaje, że wszyscy będą się cieszyli z nim, razem z jego kręgu, przyjaciół, znajomych, a to niekoniecznie same tak będzie, bo ci znajomi niestety najczęściej nie mają zbyt wiele miłości do bliźniego. Jest to cecha, z którą kruchą jest ludzkości, ale musi na podstawie tej cechy i pobożności, o której mówiliśmy przed chwilą, będzie sąd wieku tysiąclecia. I miłość do bliźniego, jak do siebie samego, trzeba będzie mieć, bo nie wejdzie się do życia wiecznego, do wieków przyszłych. Sprawiedliwość wymaga dwóch rzeczy od człowieka, by miłował Boga miłością najwyższą. Dlaczego? Bo Bóg jest naszą stwórcą. My wszystko zawdzięczamy. W związku z tym on ma prawo od nas wymagać miłości najwyższej. To jest wymóg sprawiedliwości. A do bliźniego, który nie jest wyższy od nas, tylko jest na tym samym poziomie co my, no ma mieć taką samą miłość jak do siebie. I na tym opiera się sprawiedliwość. To są dwa wymogi sprawiedliwości, poniżej których żadna istota nigdy nie otrzyma życia wiecznego. Tylko musi je spełnić, żeby życie wieczne uzyskać. Droga przed nami. I ogólnie z ludzkością ogólna jest i zanowiedziemy, ale trzeba iść w tą stronę. No i na końcu mamy tam jeszcze miłość, to greckie agape, po którym rozumiemy miłość bezinteresowną, czyli to jest to miłość, która nie z obowiązku, bo miłość braterska jest miłością obowiązkową, czyli jesteś zobowiązany, masz obowiązek,
ją przejawiać. A jeżeli obowiązku nie wypełniasz, zasługujesz na śmierć. Tak mówi boska sprawiedliwość. Każdy, kto naruszy wymóg sprawiedliwości, czyli miłości najwyższej do Boga, czy do bliźniego, jest skazywany na śmierć. Nasz praojciec Adam naruszył pobożność. Bo jeżeli Bóg, którego miał miłować miłością najwyższą, mówi, nie wolno ci robić tego, bo to miał się zastosować. Jeżeli dla siebie coś innego było ważniejsze od boskiego nakazu, to znaczy, że nie miłujesz Boga miłością najwyższą. A jeżeli nie miłujesz Boga miłością najwyższą, naruszyłeś sprawiedliwość, a ktokolwiek narusza sprawiedliwość, nie ma prawa do życia. Tak mówi boska sprawiedliwość. Więc ten poziom będziemy musieli osiągnąć. Ale miłość bezinteresowna wychodzi ponad to i robi te rzeczy nie z tego powodu, że Bóg każe, że taki ma obowiązek, tylko z powodu umiłowania, że dostrzega, że ta rzecz jest dobra sama w sobie. I to czyni i czyniłaby, nawet gdyby nie było żadnych nagród za takie postępowanie, bo to jest dobre samo w sobie. I to jest właśnie, miłość jest tym, które co powinno pobudzać do realizacji naszego chrześcijańskiego życia. To jest najpierw, miłość jest najpotężniejszą siłą motywującą człowieka. Też jak apostoł Paweł napisał, że zostają te trzy, wiara, nadzieja, miłość, ale z nich największa jest miłość. I o ile wiara jest tą zaletą charakteru, która daje nam usprawiedliwienie Boże, Boga i rozpoczyna życie chrześcijanina, to miłość do Boga i do Jego zasad, do Jego słowa jest tą cechą, tym uczuciem, które potrafi doprowadzić nas do zwycięskiego końca. Bo jeżeli nie będziemy miłowali zasad Bożych, to nie zdobędziemy się na to, aby swoje życie w pełni podporządkować im. Tutaj sama wiara nie wystarczy na to. Musi być miłość, docenienie, że to jest piękne, że to jest dobre, że to nie tylko, że Bóg tak każe, ale nawet gdyby nie kazał, to jakbyś chciał tak postępować, to jest piękne same w sobie, te zasady, które on podaje. Trzeba mieć miłość do Boga. Więc rozwijania tych wszystkich zalet poprzez ich praktykowanie, ja na prostu życzę, sam też chciałbym, abyśmy mogli dzięki temu wyliczyć w przyszłości żywą wyszłość, którego na prostu życzę. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę.